Dzień dobry, szanowni państwo. Jest mi niezmiernie miło powitać na kolejnej dyskusji w przystanku Historia IPN. Jak od już dłuższego czasu bywa, spotykamy się w sposób zdalny. Będziemy dzisiaj dyskutować o książce dotyczącej pielgrzymek na Jasną Górę. Książki przygotowanej przez księży Lecha Gralaka i księdza Piotra Tylca. Książka zatytułowana jest Kryptonim Pątnicy. Służba bezpieczeństwa wobec pieszych pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1976-1988. Są dzisiaj z nami obydwaj autorzy tej książki. Ksiądz Lech Gralak nie tylko, można powiedzieć, jest autorem, ale również był uczestnikiem, świadkiem wydarzeń. Można powiedzieć, że jest tutaj w przynajmniej trzech osobach i te trzy osoby dzisiaj, miejmy nadzieję, nam się wypowiedzą. Chciałbym zacząć właśnie nieco nietypowo, znaczy nie od założeń książki, tylko od tego, jak ksiądz doktor pamięta te czasy, jak ksiądz doktor pamięta organizowanie pielgrzymek, jakby ksiądz opowiedział, jak to wyglądało od samego początku, od momentu, kiedy pielgrzymkę się zaczynało przygotowywać, aż do samego dotarcia na Jasną Górę, no bo jak wiemy, nie było tak jak teraz, że każdy może swobodnie się przemieszczać, chociaż teraz to jest może złe słowo, bo teraz i tak nie możemy się swobodnie przemieszczać na Jasną Górę, no ale jak było kilka lat temu, więc jakby ksiądz opowiedział tak z perspektywy świadka, jak wyglądało organizowanie pielgrzymek w okresie PRL, jak to wyglądało właśnie w Radomiu, skąd ksiądz z pielgrzymką ruszał i jak się to przekłada oczywiście też na książkę, którą mamy tu przed sobą. Proszę bardzo, księże doktorze.
Dzień dobry, szczęść Boże. Tytułem wstępu może powiem, że będąc kiedyś świadkiem pielgrzymki kaliskiej, która wchodziła właśnie wieczorem do Kalisza, a tam sobie właśnie w tym czasie przebywałem, zapragnąłem, żeby kiedyś wziąć udział w takiej pielgrzymce. Kiedy znalazłem się w Radomiu, padła propozycja w 1976 roku ze strony księdza Infuata Sikorskiego, by któryś z kapłanów dołączył do grupy radomskiej, która w tym momencie nie miała żadnego duszpasterza. Ja zgłosiłem akces i podjąłem uczestnictwo w tej pielgrzymce. W radomskiej wtedy grupie było gdzieś około 360 osób. Szedłem inkognito, żeby mnie służba bezpieczeństwa nie zwinęła, dlatego że szliśmy do studzianny nielegalnie. Nie mieliśmy żadnych papierów, gdy chodzi o jakąś organizację oficjalną. Natomiast w kolejnych latach, od 1977 roku, sprawa wyglądała zupełnie inaczej. Ale zostałem poproszony o to, żeby w skromne warunki kaplicy przy ulicy Siennej w Radomiu wziąć pod swoje skrzydła i swoje objęcia tę grupę, która właśnie wtedy była jeszcze u księży jezuitów, ojców jezuitów, więc zgodziłem się na to. Wziąłem pod swoje skrzydła opiekuńcze. Praca intensywna sprawiła, że intensywna w postaci spotkań comiesięcznych, oprawa muzyczna do każdego spotkania, biblijne koła, że już w następnym roku mieliśmy 1000 osób. Wtedy dostałem papier glejt od Paulinów Warszawskich, żeby tę grupę poprowadzić w ramach pielgrzymki warszawskiej. Czyli już oficjalnie szliśmy do Studzianny, żeby połączyć się właśnie z warszawską pielgrzymką. Pielgrzymka radomska do tego stopnia się rozwinęła, że w 1985 roku, kiedy opuszczałem pielgrzymkę, liczyła ponad 16 tysięcy. Pielgrzymka właśnie sandomiersko, wtedy radomska. Pielgrzymka była szczególnym jakimś takim oczkiem, że tak powiem, w głowie Kościoła rzymskokatolickiego, tak mówiąc pozytywnie, i oczkiem w głowie Służby Bezpieczeństwa, mówiąc negatywnie, bo była to forma, powiedzmy, takich rekolekcji w drodze, gdzie bardzo wielu ludzi, zwłaszcza ludzi młodych, odnajdowało się w czasie tego naszego wędrowania na Jasną Górę od strony duchowej. Tutaj przede wszystkim można było w sposób bardziej swobodny realizować wszelkiego rodzaju konferencje, kazania, ale tutaj intensywna była również praca duszpasterska w postaci codziennej celebracji Najświętszej Ofiary, w postaci różańca odmawianego w drodze, przedkładanych intencji. Można było skorzystać z sakramentu pokuty, sakramentu Eucharystii. Krótko mówiąc, była to forma duszpasterska, którą Kościół sobie bardzo cenił, Dlatego, że miał tutaj taki bardzo, bardzo dobry, dobrą przestrzeń, powiedzmy, tej wolności, w której Kościół się odnalazł i powiedzmy ludzie, którzy się tam właśnie odnajdowali. Ze względu na ten swobodny, bym powiedział, charakter, służba bezpieczeństwa mocno się, że tak powiem, niepokoiła, dlatego że wymykało to się generalnie spod kontroli, bo ostatecznie to, co mieliśmy do zrealizowania, tośmy realizowali. Ludzie dosyć często wypowiadali się w czasie tej pielgrzymki w taki sposób bardzo otwarty, gdzie nie mieli możliwości wyrażenia swoich opinii, czy to w kwestiach religijnych, czy politycznych, nawet społecznych i tak dalej. A tutaj w czasie pielgrzymki mieli taką możliwość. Dla kamuflażu nigdy nie używaliśmy nazwisk, tylko używaliśmy imion per siostro, per bracie. I w ten właśnie sposób żeśmy próbowali, że tak powiem, tuszować te osoby, troszkę chronić przed jakimiś tam negatywnymi działaniami ze strony Służby Bezpieczeństwa. Ruch pielgrzymkowy w tym czasie rozwijał się bardzo dynamicznie. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, że w 1976 roku przez teren województwa radomskiego, bo publikacja dotyczy właśnie pielgrzymek przechodzących przez teren byłego województwa radomskiego, przechodziła tylko pielgrzymka warszawska i dołączała grupa radomska. W miarę upływu czasu, a właściwie już w 1988 roku, przez teren województwa radomskiego przechodziło 13 pielgrzymek. Więc te pielgrzymki na przełomie lat 70. i 80. bardzo dynamicznie się rozwijały. Najpierw one uczestniczyły, powiedzmy, grupowo w pielgrzymce warszawskiej, ale z czasem one się usamodzielniały, także księża już starali się zdobywać pozwolenia na samodzielną pielgrzymkę, więc to były między innymi tam, powiedzmy, Łomżyńska, Siedlecka, czy jak inaczej tam ją nazywano. W każdym razie było ich tak dużo, że praktycznie one już potem jako samodzielne wędrowały. Ale Służba Bezpieczeństwa zabezpieczała przejście tych pielgrzymek przez teren województwa radomskiego swoimi własnymi tak zwanymi siłami. A że tutaj ta struktura była w Radomiu bardzo dobrze rozwinięta, no to o tym oczywiście będzie jeszcze okazja pomówić. No cóż, powiem tylko tyle, że organizacja pielgrzymki była rzeczą w tamtym czasie bardzo trudną. Ze względu na pewne obostrzenia ze strony rządzących, ze strony władz komunistycznych, które szczególnie utrudniały, powiedzmy, organizację poszczególnych samodzielnych grup. Jeszcze do 1984 roku można mówić o względnym, bym powiedział, charakterze stawianych wymagań prawnych, formalnych. Natomiast po 1984 roku tyle dodatkowych przepisów zostało zapodanych, że organizatorzy, a głównym odpowiedzialnym był biskup diecezji generalnie, natomiast biskup jakiegoś swojego tam reprezentanta mianował, który te formalności załatwiał, ale biskup wszystkie te papiery podpisywał. Było tak wiele tych formalności, że jeden z Paulinów warszawskich, który organizował pielgrzymkę warszawską, właśnie skarżył się, że musiał składać 9, a nawet 10 różnych dokumentów do różnych wydziałów po to, żeby uzyskać, prawda, zgodę na przejście pielgrzymki. To była jedna sprawa formalna. Kwestia związana na przykład z medyczną jakąś taką stroną. Nie było medykamentów. Jeżeli ktoś miał możliwość organizowania materiałów medycznych, to oczywiście musiał się liczyć z pewnymi konsekwencjami, że go gdzieś tam dopadną i będzie musiał odpowiadać skąd, gdzie, kto dał i tak dalej, i tak dalej. Więc to była jedna kwestia. Druga była kwestia, że medycy, którzy brali udział w pielgrzymce, rzadko dostawali jakieś tam urlopy. Siostry pielgrzymkowe, czyli pielęgniarki, miały też kłopoty, żeby się zwalniać z pracy. Także to wszystko się odbywało na takiej dosyć trudnej drodze organizacyjnej. Potem była kwestia jeszcze transportu, gdzie uczestniczyli w transporcie raczej kierowcy posiadający prywatne swoje samochody, bo nie można było zdobyć oficjalnie transportu, który był naznaczony, powiedzmy, gdzieś tam związany z jakąś firmą. Kolejna sprawa to była kwestia zaopatrzenia w ogóle. Bywały sytuacje, że były zamykane po drodze sklepy, nie mieliśmy co jeść, chodziliśmy głodni, wcinaliśmy po drodze jabłka albo coś tam, ktoś podał kawałek zupy, jak to ja mówię, kawałek zupy, troszkę wody, człowiek tam coś zjadł, coś popił, potem trochę pochorował. No i po drodze zresztą, o czym powiemy, różne zdarzały się też historie, gdzie wykorzystywane były te sytuacje także przez służbę bezpieczeństwa po to, żeby podtruwać, prawda, zwłaszcza tych, którzy mieli jakieś znaczenie jako organizatorzy, jako powiedzmy kaznodzieje i tak dalej, i tak dalej. Tak to mniej więcej wyglądało. To chyba na razie na wstępie tyle.
Tak, bardzo księdzu doktorowi dziękuję za podzielenie się też tą relacją świadka. Księdza doktora Piotra Tylca chciałbym zapytać o znaczenie pielgrzymek z perspektywy historyka, prawda? No bo ksiądz ma tutaj tą perspektywę inną niż ksiądz Gralak, który uczestniczył w tych wydarzeniach. Ksiądz zapewne uczestniczył obecnie, więc można jakby sobie odpowiedzieć na pewne pytanie o to, jak wiele te pielgrzymki z lat 70. i 80. znaczyły dla społeczeństwa, bo moim zdaniem znaczyły bardzo wiele, były też symbolem, można powiedzieć, niezależności wobec komunistów i też jakby takiego otwartego sprzeciwu. Jakby ksiądz doktor przybliżył tę tematykę.
Dzień dobry, szczęść Boże. To prawda, że na książkę patrzyłem z perspektywy nie tylko historyka, ale także uczestnika pielgrzymek. Ksiądz Lech uczestniczył w latach 70. i 80., a w latach jeszcze 90., potem 2000. Najpierw jako zwykły pielgrzym, potem jako kwatermistrz, jako kapłan. Więc nie była mi obca taka, że tak powiem, kuchnia seminaryjna, pielgrzymkowa. A mianowicie kwestie organizacyjne, kwestie programu dnia, tras i organizacji przejścia pielgrzymów. To tak naprawdę oprócz kwestii tych formalnych i ograniczeń, które były ze strony władz komunistycznych, niewiele się zmieniło, bo idea pielgrzymowania jest ta sama, wyjście z punktu i dojście przede wszystkim na Jasną Górę, ale także do innych miejsc, bo wiemy, że pielgrzymowanie jest do różnych miejsc w Polsce. A więc ta strona organizacyjna, czy kwestia zaopatrzenia w produkty żywnościowe, czy kwestia noclegów, kwestia zapewnienia opieki medycznej, a także przede wszystkim, bo tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, kwestia duchowa, niewiele tak naprawdę się zmieniła, chociaż zmieniła się oczywiście technika, zmieniła się sposoby zapewnienia tych spraw, wszystko się rozwinęło, wiemy dobrze, ale zasadniczo jest to bardzo podobne. I starałem się tutaj, kiedy ksiądz Lech poprosił mnie o pomoc w tworzeniu tej książki, popatrzeć też z perspektywy historyka i popatrzeć na tą książkę jako też taki właśnie dowód na to, jak Kościół katolicki był w okresie PRL prześladowany. A właśnie pielgrzymki są takim namacalnym dowodem tego prześladowania. Przede wszystkim tutaj warto zwrócić uwagę na to, że to była realizacja tego nowego słowa ukutego kruchtoizacji, czyli zepchnięcia Kościoła w obręb murów świątyni. Zresztą to było przeszczepianie tego, co było jeszcze w okresie zaborów, czy to, co się działo w czasie Kulturkampfu w Niemczech, czy na początku XX wieku we Francji. To samo działo się co najmniej od 1949 roku w Polsce. I te represje, które były wymierzone wobec ruchu pątniczego, były też właśnie realizacją tej polityki. Poza tym, to co pan profesor powiedział, pielgrzymki były swego rodzaju oazą wolności i wiele osób decydowało się na to, żeby wyruszyć na pątniczy szlak, nie tylko z powodów religijnych, ale także z powodów szukania pewnej wolności, której na co dzień w rzeczywistości komunistycznej odnaleźć się nie dało. Poza tym właśnie decyzja o wyruszeniu na pątniczy szlak to także chęć właśnie tego duchowego przeżycia i o tym nie możemy zapomnieć, że pielgrzymka zawsze na pierwszym miejscu kładła to duchowe przeżycie, stąd i w książce skupiliśmy się na tematach kazań, na tematach konferencji, które każdego dnia są prowadzone na programie dnia, który jest skrupulatnie na pielgrzymkach realizowany. Na to też chcieliśmy bardzo wyraźnie zwrócić uwagę, że to nie tylko kwestia represji wobec Kościoła, ale też te pielgrzymki miały na znaczeniu, aby wzmocnić wiarę, wzmocnić też ducha narodu.
Bardzo dziękuję. No myślę, że ten zarys też nas prowadzi do kwestii tego, aby księża opowiedzieli, jak skonstruowana jest książka, co możemy w niej znaleźć, jaka była koncepcja jej przygotowania. No i poproszę o rozpoczęcie księdza Gralaka, później to samo pytanie do księdza Tylce.
Dla mnie inspiracją do podjęcia w ogóle tego tematu była informacja, którą pan Krzysztofik, obecnie pracujący, prawda, jako szef IPN-u w Lublinie, zainspirował, nasz parafianin, kiedyś przyszedł do klasztoru i powiedział, że jest bardzo duży zasób materiału, który ostał się, że tak powiem, w archiwum w Radomiu i tam często nazwisko księdza występuje jako uczestnika pielgrzymek, jako wroga systemu i dobrze, jakby się ksiądz tym zajął. Więc ja tak popatrzyłem na niego, nie wiedziałem, czy on mówi poważnie, bo ja nigdy sprawami naukowymi na dobrą sprawę nie miałem ochoty się zajmować, bo co innego mi przyświecało, ale dałem się namówić, zamówiłem sobie właśnie w Instytucie Pamięci Narodowej w Radomiu, zamówiłem sobie kserokopie, do których tam miałem prawo. No ale otrzymawszy taki plik, prawda, gruby tych informacji z tych właśnie zbiorów dokumentacyjnych kryptonim akurat Pątnicy, doszedłem do wniosku, że nie mówi mi to wiele, bo jako uczestnik to ja to znam na pamięć. Natomiast chciałem znać tych panów, którzy spod znaku SB akurat byli obecni na tych pielgrzymkach. Chciałem dociec, gdy chodzi o osoby, które pseudonimy jako tajni współpracownicy mieli. W związku z powyższym jeden z profesorów, kolegów namówił mnie, żebym sobie poszukał promotora, tak? Ja wtedy się zastanowiłem, do czego on zmierza, a mówi, jak znajdziesz promotora, to wtedy, wiesz, będziesz miał otwarte archiwum i otwartym tekstem będziesz mógł sobie operować. No ja dałem się nabrać na to, tak mówiąc między nami, co mnie potem 11 lat kosztowało życia, a nawet 12. I pojechałem do księdza Stanaszka do Sandomierza, naszego wspólnego zresztą promotora, bo tutaj ksiądz doktor też ma swoje, prawda, tutaj specjalne naukowe osiągnięcia pod egidą księdza profesora Stanaszka. No i oczywiście tylko było pytanie, czy ksiądz ma czas? Ja powiedziałem, no oczywiście, ja mam zawsze czas. W związku z tym uznaliśmy, że skoro mam czas, tak się zaczęło, papier napisał, no i w IPN-ie zaczęło się szperanie przez całe lata, po wiele godzin dziennie, bo mam IPN niedaleko, tam tych 10-12 kilometrów, więc niedaleko. I tak zeszło 5 lat ciężkiego szperania w bazie danych i tak dalej, i nie tylko. I w związku z powyższym udało się rzeczywiście zebrać, no naprawdę ogromny materiał, ale szczególnie było to wymowne, że mimo polecenia zniszczenia dokumentów dotyczących ruchu pątniczego na terenie właśnie województwa byłego radomskiego, że te zbiory dokumentacyjne się zachowały, czego o warszawskiej tutaj akurat, o archiwum warszawskim specjalnie powiedzieć by nie można. No i tym tematem się zająłem i w związku z powyższym udało się, że tak powiem, po tych 5 latach ciężkiej roboty, po 6 także tytuł jakiś tam zdobyć, prawda, śmiałem się z tego również, ale cieszyłem się, bo to jest jakieś osiągnięcie w życiu, które się też udało zrealizować. Póki co mnie przede wszystkim interesowało zagadnienie zakresu udziału Służby Bezpieczeństwa w inwigilacji pielgrzymek, ze względu na to, że miałem do czynienia akurat z panem Turczynowskim, prawda, który był szefem 4 Wydziału, który mnie tam przesłuchiwał trochę w różnym okresie i z tymi innymi SB-kami, więc chciałem zobaczyć, jaki jest udział radomskich SB-ków, a także i tajnych współpracowników. Ale ze względu na osobisty udział też chciałem w jakiś sposób wyakcentować te kwestie, o których tutaj mówił ksiądz Piotr, mianowicie kwestie duszpasterskie, kwestie muzyki i śpiewu, na który niestety, ale Paulini specjalnie nie zwracali uwagi, a wręcz bali się tego takiego głębszego rozwoju tej sfery, uważając, że zbyt duża ilość muzyki i śpiewu w czasie pielgrzymki może powodować zatarcie, jak to oni nazywali, tego charakteru pątniczego, prawda, tak, pokutnego pielgrzymek. A tu przecież muzyka, śpiew dawała możliwość pokonania tych dużych trudności, jakie się spotykało, nie tylko od strony żywnościowej, ale także, gdy chodzi o kwestie przyrodnicze, gdzie człowiek nieraz tonął w błocie, w sutannie, po pachy, tak jak to tam mówiłem, że nie było gdzie przejść. Były takie okresy, że było strasznie zimno albo było bardzo mokro. Człowiek mokry kładł się spać, prawda? I telepał się wieczorem po to, żeby od rana zacząć na nowo. W każdym razie mnie to bardzo mocno intrygowało. I ja osobiście na co chciałem zwrócić uwagę? Chciałem przede wszystkim napiętnować naszych, prawda, ojców wywodzących się ze struktur SB, bo często tak się mówi, że tajni współpracownicy, zdrajcy, tacy, inni, owi, ale mówmy o oprawcach. Ja miałem na uwadze przede wszystkim wyeksponować oprawców, którzy są bezkarni, którzy nie ponieśli odpowiedzialności za walkę z własnym narodem, którzy z najeźdźcami współpracowali. To są prawdziwi zdrajcy. A tajni współpracownicy, ja po prostu mam do nich żal, że w ogóle ulegli, ale to są ofiary. W związku z powyższym chciałem tu z księdzem przede wszystkim wyakcentować udział tych zdrajców spod znaku SB. Komunistów, tych wszystkich, którzy walczyli z Kościołem, którzy po prostu usiłowali nas zniszczyć, którzy bardzo niepokoili się, gdy chodzi o wpływ Kościoła i duchownych na kształtowanie ducha młodzieży, dzieci itd., itd., którzy nam po prostu życie zatruwali, więc to jest przede wszystkim poświęcona ta praca, żeby oni sobie to przeczytali i żeby wiedzieli, że już teraz z historii nie uciekną, że oni są już tutaj zanotowani, przynotowani po nazwiskach, brali w tym udział, było ich bardzo wielu i w związku z powyższym niech oni już w historii zostaną na zaś.
No właśnie z księdzem Lechem poznaliśmy się na seminarium naukowym z historii najnowszej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a potem na obronie, a potem, kiedy przyszła ta kwestia wydania doktoratu, ksiądz Lech się zwrócił, żeby może jeszcze tym innym okiem popatrzeć troszkę na tę pracę i włożyliśmy rzeczywiście dużo energii, aby nadać jej taki charakter, jaki ma. A składa się ona z pierwszej części, która jest częścią typowo naukową, monografią, i z bardzo dużej części aneksowej, która też kosztowała niezwykle dużo pracy, szczególnie księdza Lecha. Ta monografia składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy i drugi rozdział niejako przedstawia strony konfliktu, że tak powiem, czyli z jednej strony tych, których ksiądz Lech nazwał oprawcami, czyli Służbę Bezpieczeństwa, i w sposób szczególny wyakcentowaliśmy te sprawy, tą sprawę obiektową, czy sprawy obiektowe o kryptoninie Pątnicy, która zachowała się właśnie w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Ona miała szczególne znaczenie, bo wszystkie inne materiały, teczki tajnych współpracowników, teczki funkcjonariuszy, teczki innych spraw prowadzonych wobec poszczególnych osób, szczególnie duchownych, sprawozdania Wydziału IV, to wszystko miało jakby charakter tylko pomocniczy. Dlatego tym bardziej wyakcentowaliśmy właśnie kwestie samych spraw obiektowych kryptonim Pątnicy, stąd i nazwa książki Kryptonim Pątnicy. W drugim rozdziale zaprezentowaliśmy te pierwsze pielgrzymki, które właśnie były rozpracowywane w ramach sprawy obiektowej Pątnicy, a więc te, które przechodziły przez teren województwa, byłego województwa radomskiego. Tak jak już ksiądz Lech wspomniał, początkowo była to tylko jedna pielgrzymka warszawska z grupami z poszczególnych miejsc, między innymi z Radomia, a potem tych pielgrzymek pod koniec lat 80. było już 13. I kwestie organizacyjne, o których już wspominałem, czyli te wszystkie sprawy, które trzeba było przeprowadzić przed wyruszeniem pielgrzymki, bo często powtarzaliśmy już przy tych współczesnych pielgrzymkach, że jeżeli pielgrzymka już wyruszyła, to już się nic nie da naprawić z tego, co zostało niedopracowane przed. Wiele kwestii trzeba zrobić przed, bo potem już się tego nie nadrobić. Trzeci rozdział poświęcony jest sieci agenturalnej, która została wykorzystana do rozpracowywania pieszych pielgrzymek. To niestety jest bolesny i bardzo trudny fragment tej książki. Ukazuje niestety tą różną niestety współpracę i osób świeckich, i osób duchownych w tym, aby te pielgrzymki ograniczać, aby prowadzić w nich działania dezintegracyjne, aby stosować wobec nich represje. To jest jakby pokłosie tego pierwszego rozdziału, czyli tego, że właśnie Służba Bezpieczeństwa i organy prowadziły szeroką działalność także w kwestii właśnie wykorzystania personalnego niektórych osób. Natomiast czwarty rozdział to już konkretne restrykcje i represje, które zostały zastosowane wobec pieszych pielgrzymek, zarówno te różne utrudnienia administracyjne, szczególnie stosowane przed wyruszeniem pielgrzymki, przy jej organizacji, a potem już konkretne działania dezintegracyjne i represyjne w trakcie przemarszu grup pielgrzymkowych. I ostatni rozdział, dość szeroki, to kwestia właśnie działalności duszpasterskiej podczas pielgrzymek i kazań, konferencji, i haseł, intencji, które były zanoszone za wstawiennictwem Matki Bożej i pieśni religijnych, tutaj szczególnie tutaj działalność zespołu, który prowadził ksiądz Lech i wystrój trasy przemarszu i samych grup pielgrzymkowych. Więc też takie ukazanie tego wymiaru duszpasterskiego pielgrzymki. No i aneksy, w których znalazły się zostali ukazani i poszczególni funkcjonariusze SB i także tajni współpracownicy i hasła i tematy pielgrzymek. To wszystko można znaleźć w aneksach.
No tak, bo skoro rozmawiamy o inwigilacji, rozpracowaniu działania represyjnych prowadzonych przez Służbę Bezpieczeństwa, to chciałbym prosić księży o odpowiedź na pytanie, jakie były sukcesy i porażki SB w walce z pieszą pielgrzymką, co tu można powiedzieć na ten temat z zachowanych materiałów. No i ksiądz Lech przy okazji powie, no jak to też wyglądało z jego perspektywy, no bo wiemy, że ksiądz był między innymi przesłuchiwany przez niektórych z tych funkcjonariuszy, więc prośba o przybliżenie właśnie, jakie były skutki tych działań i co na przykład się nie udało, co ksiądz pamięta właśnie z powodu działań SB?
Wiele rzeczy się udało, tak mogę powiedzieć, bo im więcej złego ci ludzie uczynili na pielgrzymce, tym bardziej byli nagradzani, więc to była jakaś taka odwrotność, gdy idzie o jakiś honor człowieka, o jakąś godność człowieka. Ta struktura była nagradzana za zło, które w ich głowach akurat powstawało i zło, które było realizowane. Jakie wymiary były tego zła? Odbieranie dokumentów na przykład kierowcom transportującym bagaże. Taki był przypadek, ja się tylko na tym skupię chwilę, w Potworowie w 78 roku odebrali funkcjonariusze z Radomia SB, odebrali papiery. Wtedy szedł ze mną sercanin z Krakowa, ojciec Czesław. Myśmy wkroczyli na ten posterunek w Potworowie i oczywiście zażądaliśmy zwrotu, tak zupełnie zdecydowanie, tychże dokumentów. Oczywiście z nami nie chcieli w ogóle gadać ze względu na to, że to byli panowie. Jeszcze się nie przestraszyli do pewnego momentu. Kiedy pielgrzymka po obiedzie ruszyła, i ja zatrzymałem przed tym posterunkiem w Potworowie 1200 osób, to w tym momencie ci panowie zaczęli się bać. Zaczęli się bać do tego stopnia, że już pyskówka była bardzo duża. Mamy to tutaj akurat również zamieszczone w tej publikacji. I oczywiście zadzwonili wtedy do Radomia, powiedzieli, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna, kryzysowa, bo pod posterunkiem stoi tyle, a tyle ludzi, śpiewają pieśni patriotyczne, takie inne i może się wysunąć spod kontroli, jak to powiedzieli, ta cała kwestia. Więc wtedy dali taki przykaz z Radomia, dokumenty proszę zwrócić, wziąć tylko od księży oświadczenie i od kierowcy, że kierowca usunie, prawda, przełoży rurę wydechową z jednej strony na drugą stronę, bo to była główna przyczyna, dla której te dokumenty zostały zabrane. Były rewizje samochodów na przykład osobowych, tam gdzie mieliśmy śpiewniki dla pielgrzymów. Czasem bywało, że jakiś tam esbek zabrał, bo to nie miały debitu tak zwanego, czyli były bezdebitowe jakieś tam, powiedzmy, nazywali to pismami. Różne rzeczy. Bywało, że jakiś tam ktoś tam miał problem z samochodem, ktoś mu tam pomógł, nagle zjawiał się jakiś tam esbek i mówi, że on tak samo miał w samochodzie defekt i on nie mógł takiej części dostać, a tu ten właściciel nagle znalazł dla tego kierowcy, prawda, z pielgrzymki i mu naprawił ten samochód. Więc robili różne numery. Robili różne numery, powiedzmy, po drodze. Nad Wodrzywole choćby mieliśmy tak zwany pogodny wieczór i pamiętam, zawsze dbaliśmy o to, żeby teren po naszym spotkaniu, po wieczornym jakimś takim spotkaniu radosnym, był zawsze czysto pozostawiony. No to oni wkraczali po nas, prawda, rozrzucali butelki, prezerwatywy, cuda, bajery, różne rzeczy, podpaski, po to, żeby potem poprosić księdza miejscowego, który z przykrością muszę stwierdzić, akurat był tajnym współpracownikiem. Tak, żeby mu to pokazać, jak wygląda teren po pielgrzymach, no po to, żeby właśnie pielgrzymów coraz bardziej szanować i kochać. Tak robili w różnych miejscach, zaśmiecali miejsca postojów, lasy, no bywały pobicia. Zresztą w książce mamy tutaj także i takie obrazki, że zostali, specjalna grupa z Warszawy zjawiała się w Częstochowie, dokonała, prawda, wybicia szyb w samochodach, pobicia przechodniów, przerzynanie opon, podcinanie, prawda, w miejscach, gdzie były, prawda, noclegowe, podcinanie linek tym pielgrzymom, więc to były między innymi takie formy. Gdybym zapytał, co się udało. Udało im się wiele, ale nie udało im się także wiele, bo myśmy mieli świadomość mimo wszystko, że tutaj coś nie gra w tym wszystkim, że są takie sytuacje, są takie świństwa, że nie stać by było nigdy pielgrzymów na to, żeby takie świństwa robić po drodze. Więc myśmy nieraz oficjalnie mówili, ja zresztą pamiętam, oni to piszą w pewnym momencie, żeby wyłapywać esbeków. Takie było hasło, wyłapywać esbeków. Więc już ludzie zwracali uwagę, zwłaszcza młodzież, jeśli ktoś się zachowywał dziwnie i tak dalej, albo znikał nagle na długo i tak dalej, więc oni potrafili takie rzeczy robić. Niszczyli sprzęty nagłaśniające, prawda, uciekali z tymi sprzętami, porzucali, jak zostali dopadnięci, na przykład w pewnym wypadku i na posterunek zostali zaprowadzeni. To wtedy spisał ich ten milicjant, prawda, ten komendant posterunku, a potem puścił ich wolno. Mieli przy tym ileś tam papierów dodatkowych, legitymacji służbowych, niesłużbowych, prywatnych i tak dalej, i tak dalej. Więc mniej więcej tak to się odbywało. Natomiast nie udało im się rozbić pielgrzymki jako takiej. Nigdy im się to nie udało. Im bardziej działali negatywnie, tym ludzie się bardziej mobilizowali i my mobilizowaliśmy, prawda, także pątników, żeby oni mieli świadomość, że dzieją się rzeczy złe i nie jest to robota na pewno pątników. Najwięcej koncentrowali swoje uwagi na obcokrajowcach, żeby w ten sposób pielgrzymkę również w jakiś ośmieszyć, ale także, żeby pokazać, że obcokrajowcy, Włosi, zwłaszcza im zarzucano, że literaturę, prawda, rozrzucali tę tak zwaną seksualną, zostawiali w stodołach i tak dalej, i tak dalej. Ale ich bezczelność posuwała się również do tego, że w czasie jednej z naszych wędrówek potrafili takiej starszej pani, babci, staruszce spalić stodołę w nocy. tylko po to, żeby osłabić, prawda, morale tak zwanej pielgrzymki, która sieje zamęt, zniszczenie, prawda, zgorszenie, to, że to jest wyprawa turystyczna, to nie jest wyprawa o charakterze religijnym i tak dalej, i tak dalej. Więc ja w czasie przesłuchań mówiłem im, że to, co prywatnie rozmawialiśmy o tym, że im się tylko wydawało, że oni wszystko wiedzą, że oni są w stanie wszystko zrobić, ale tak naprawdę ludzie się orientowali, myśmy mieli jakąś taką orientację, że dzieją się rzeczy, które absolutnie nie są właściwe dla samych pątników.
Jak usłyszeliśmy ten wachlarz różnego rodzaju metod stosowanych przez Służbę Bezpieczeństwa wobec ruchu pątniczego był bardzo duży. I jasno sobie trzeba powiedzieć, że każda taka forma była bolesnym ciosem wobec pielgrzymów, wobec organizatorów, wobec, można powiedzieć szerzej, nawet kościoła. Tutaj na pewno to był dla nich, dla Służby Bezpieczeństwa, dla władz komunistycznych swego rodzaju sukces, że utrudnili pielgrzymowanie katolikom. Natomiast rzeczywiście takiego pełnego sukcesu nie odnieśli, czego dowodem choćby, myślę, że takie dwa podstawowe dowody jest to, że nigdy żadna pielgrzymka nie została zawrócona z tych, które przechodziły przez województwo radomskie i nigdy nie doprowadzili tego, żeby pielgrzymka nie wyruszyła. Więc jednak te grupy pątnicze wyruszały na Jasną Górę. A drugim dowodem na to jest to, że ciągle wzrastała liczba pątników, że z tych kilkudziesięciu tysięcy początkowo do w tych potem wszystkich grupach w latach 80. prawie ponad 100 tysięcy, więc tych pielgrzymów było bardzo, bardzo dużo.
No, było i więcej, bo było i 180 tysięcy wszystkich pątników z całej Polski. Ja tutaj takie epizod z doświadczenia własnego jeszcze przedłożę. W 79 roku zaproponowałem duszpasterzowi mianowanemu przez księdza biskupa Głębiowskiego, aby wystąpić o samodzielność dla pielgrzymki radomskiej, o papiery, zgodę na trasę samodzielną i tak dalej. Ksiądz biskup się lękał, ksiądz domagała się lękał, ponieważ bali się, że oni tym bardziej mogą utrudniać, że tak powiem, organizację i wręcz spowodować, że pielgrzymka z Radomia w ogóle nie wyjdzie. Więc ja byłem bezczelny i wystąpiłem o zgodę do Wydziału do Spraw Wyznań, o zgodę na pielgrzymkę tylko moich grup dwóch, bo my mieliśmy dwie grupy w liczbie około 1200 osób. W związku z powyższym, kiedy taki papier tam wystosowałem, tutaj zresztą o tym też jest mowa, to oni strasznie się wściekali. No i ostatecznie z dwojga złego, jak wystąpił w imieniu biskupa ksiądz właśnie domagała, to wtedy dali zgodę na jedną pielgrzymkę radomską już w 79 roku. Także my w tym roku, w 79, poszliśmy jeszcze, powiedzmy, w jakiś sposób w zależności z pielgrzymką warszawską, ale samodzielną trasą. Samodzielną trasą, a pełną autonomię uzyskaliśmy w 81 roku. Niemniej SBC-y, pisząc dokumenty, prawda, do tych zbiorów dokumentacyjnych kryptonim Pątnicy, oni już traktowali naszą pielgrzymkę jako samodzielną od 1979 roku.
Ksiądz Gralak zwrócił uwagę wcześniej, że jednym z celów książki było przybliżenie, kim byli oprawcy, kim byli funkcjonariusze i można powiedzieć też, występuje tu wielu tajnych współpracowników. Stąd też prośba, żeby księża przybliżyli, no, kim byli ci funkcjonariusze, jacy to byli ludzie, prawda, jak wyglądała ich kariera w resorcie, bo to też jest istotne jakby dla odpowiedzi na pytanie, na ile byli skuteczni. No i wreszcie o te kluczowe osoby, które udało im się pozyskać, prawda, o tą agenturę, którą udało im się zwerbować w okresie rozpracowywania pielgrzymki.
Kiedy w 75 roku był podział administracyjny nowy naszej ojczyzny, Polski, wtedy powstało województwo radomskie. Bardzo, bardzo, że tak powiem, aktywny w działaniu przeciw Polsce był, prawda, pan Mozgawa, który był zastępcą szefa do spraw SB w Lublinie i on sobie zebrał świtę najbardziej aktywnych SB-ków. Wśród tych aktywnych esbeków był między innymi pan Jan Turczynowski, który potem w niedługim czasie został mianowany szefem właśnie również tego czwartego wydziału. Wcześniej był zastępcą, ale był tak gorliwy, że on wyręczał w zasadzie tego, który był wówczas, nazwijmy to, naczelnikiem, szefem. I był taki jeszcze pan Szumowski, który był wyjątkowym szkodnikiem, gdy chodzi o walkę z Kościołem. Było ich bardzo wielu. Oni to właśnie tutaj z panem Mozgawą tutaj przybyli do Radomia i tutaj tworzyli naprawdę bardzo taką aktywną strukturę, która skutecznie, że tak powiem, przeciwko Kościołowi występowała. Ja może tylko skupię się w tym momencie na osobie pana Jana Turczynowskiego, który mnie przesłuchiwał również. I pan Jan Turczynowski był tak do pewnego stopnia dobrze przygotowany do tej pracy, dlatego że on był częściowo wychowankiem małego seminarium, a jak małe seminaria zostały rozwiązane, no to wiadomo, on poszedł w świat, prawda? No jakoś się załapał się właśnie w te struktury, że poszedł w tym właśnie kierunku. I bardzo go podziwiałem właśnie i od tej strony, że jak robił magisterkę, to za tytuł swojej pracy magisterskiej obrał sobie wykłady w Uniwersytecie w Lublinie, w Uniwersytecie Katolickim. No i oczywiście mam jego recenzję tej pracy magisterskiej i tak dalej. No taka chuda dosyć jest i tak dalej, ale ten recenzent go tam bardzo tłumaczył, że on miał duże trudności, bo księża z nieufnością podchodzili, prawda, do niego, jak on chciał tam jakieś wiadomości z tego kulu wydobywać na temat tych wykładów i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie pan Turczynowski magistrem został i był bardzo, bardzo aktywny, nie tylko jako szef, ale także jako prowadzący tajnych współpracowników. I pan Turczynowski w pewnym momencie trochę przegrał życie, bo gdzieś chyba to było w 87 chyba 7 albo 8 roku jego prawda pasierb, jak on to nazywał, bo on, prawda, pobrał się z panią SB też z Lublina, z tej struktury, ona miała swoje dziecko, swojego chłopaka, no i ten pasierb zrobił taki numer, mianowicie wziął ślub kościelny. On wziął sobie ślub kościelny, bo go widocznie ta dziewczyna jakoś zmobilizowała. No i on mało nie wyleciał całkowicie ze struktury SB, bo to było przestępstwo straszliwe, niewyobrażalne. No i na dodatek straciłby wszystkie stopnie, bo już był w stopniu podpułkownika. Tylko koledzy go uratowali, że on był bardzo gorliwy, że on tak pracował z tymi tajnymi współpracownikami, że on jest zasłużony dla ojczyzny, on tyle ma medali i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym poszedł do tego wydziału, potem wydziału C, ale ostatecznie został przeniesiony do Warszawy, no i tutaj w Warszawie został nagrodzony widocznie tam jeszcze na nowo, no i dopiero 89, 90 rok, no to z tej struktury został chyba zwolniony. W każdym razie, kiedy tutaj w Warszawie toczyły się postępowania przeciwko bardzo takim aktywnym esbekom, prawda, z Radomia, no to oni tak ze strachem troszeczkę przed prokuratorem byli, prawda, kiedy zadawano pytania, zwłaszcza panu Turczynowskiemu, który był bardzo, bardzo aktywny w okresie właśnie 70, mniej więcej 8, 81, gdy chodzi o organizację tych prawda, dezintegracyjnych działań. Był bardzo, bardzo aktywny. Jemu wręcz postawiono zarzuty, ale Sąd Najwyższy orzekł w pewnym momencie, że sprawy zostały przedawnione i w związku z tym zostali oni nie tyle oczyszczeni, ile sprawa została, że tak powiem, zamknięta. I w ten sposób uniknęli odpowiedzialności. A muszę powiedzieć, że to naprawdę przestępcy, którzy powinni siedzieć. Po dzień dzisiejszy powinni siedzieć, nie tylko ci, prawda, których tam w pewnym momencie potraktowano, prawda, jako tych przedstawicieli, co powinni siedzieć i niedługim czasie ich wypuścili, ale ci z tych struktur powinni naprawdę siedzieć po dzień dzisiejszy. Oni byli naprawdę aktywni, ja tutaj oczywiście mógłbym wymieniać te nazwiska, ale one są w książce i nie ma problemu. Dodam tylko, że gdy chodzi o tajnych współpracowników, jest tutaj w tym rozdziale dotyczącym właśnie sieci agenturalnej, jest tu kilkanaście bardzo aktywnych nazwisk, zarówno duchownych, jak i świeckich, którzy zapisali się wyjątkowo, prawda, gdy chodzi o swoje działania. Natomiast ten aneks 11, który pozwoliliśmy sobie odtajnić w znacznym stopniu, więc ponad 200 nazwisk mógłbym sypnąć tutaj, ale wróciłem do pseudonimów, prawda? Bo są sygnatury, są teczki, jest wszystko ładnie, wszystko powiedziane, jak ktoś będzie chciał, to sobie tam wykorzysta ten moment, żeby powiedzmy dociec, kto był kto. No nie ma żadnego tutaj problemu. Tak to mniej więcej wygląda.
Rzeczywiście tutaj należy zwrócić uwagę, że było to powiązanie z bezpieką lubelską, która potem po części przyniosła się właśnie do Radomia, czyli pan Marian Mózgawa, czy choćby właśnie tutaj łączy się moja praca doktorska z pracą doktorską księdza Lecha, mianowicie pan Jerzy Szumowski, który był niezwykle aktywnym funkcjonariuszem bezpieki w Janowie Lubelskim, mojej rodzinnej miejscowości, gdzie w sposób drastyczny prześladował księży, jak tylko się dało, na różne sposoby. Potem no, w nagrodę pan Marian Mózgawa zabrał go ze sobą do Radomia. Ksiądz Lech tam określał go bardzo, bardzo wyjątkowy szkodnik. Tak jest. Natomiast odnośnie sieci agenturalnej, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że to była sieć, która nie tylko była wykorzystywana do inwigilacji pieszych pielgrzymek, bo to byli też świeccy i duchowni, którzy zostali wcześniej zwerbowani, na przykład w poszczególnych parafiach, poprzez które piesze pielgrzymki wędrowały. Oni też poprzez obserwację tego, co działo się właśnie w danej miejscowości, czy na przykład gdzieś była odprawiana msza święta, czy przechodzili po prostu i co tam padało z megafonów, to donosili. Byli tajni współpracownicy, którzy działali niemalże cały rok, bo wiemy, że pielgrzymka nie trwa tylko te 10, 11, 12 dni, kiedy idzie na Jasną Górę, ale ona trwa cały rok. Są wspólnoty, które się wspólnie zbierają na modlitwę, na wspomnienia, na jakieś takie spotkania towarzyskie. Często właśnie ta sieć agenturalna była też, te osoby były w te środowiska zaangażowane. Natomiast też należy pamiętać, że byli werbowani tajni współpracownicy w sposób szczególny właśnie na czas przemarszu pielgrzymki. Specjalnie byli osadzani w poszczególnych grupach i nie byli to też tylko, że tak powiem, osoby świeckie, duchowni, którzy z przypadku byli wzięci. Byli to także choćby słuchacze szkoły w Legionowie, były to osoby z domów poprawczych wykorzystywane i osadzane w grupach pielgrzymkowych, więc ta inwigilacja była w dość dużym stopniu.
Padło pytanie o szczególnego, może tajnego współpracownika, czy szczególnych. No ja miałem taki akurat przypadek ciekawy życiowy, że na terenie wspólnoty parafialnej księży Filipinów w Radomiu mieliśmy tajnego współpracownika, o czym żeśmy nie wiedzieli. No tam po nazwisku mogę powiedzieć, bo jest bardzo spublikowany i opublikowany, ksiądz Wincenty Młodożeniec, który miał dwa pseudonimy, U1, a drugi pseudonim mu zmienili Wąkop. Lub Wąkopf, tak pisano, różnie to. W związku z powyższym, że on tam właśnie urzędował, muszę powiedzieć, że ksiądz Wincenty Młodożeniec był moim spowiednikiem, tak? I dzisiaj toczy się również dyskusja, czy tajni współpracownicy zdradzali tajemnicę spowiedzi. Otóż trzeba sobie to powiedzieć jasno. Ja nie mogę tego w sposób ostateczny powiedzieć, żebym znalazł taki ślad, który by o tym stanowił, chociaż mogę o tym nie wiedzieć. Założeniem werbunkowym w ogóle ze strony Służby Bezpieczeństwa było to, żeby we wszelkich dyskusjach z tymi kandydatami, czy już tymi, którzy współpracowali, nigdy nie poruszać kwestii tajemnicy spowiedzi. Dlatego, że jeżeli się poruszyło kwestię tajemnicy spowiedzi, to była sprawa, która mogła natychmiast zahamować cały proces pozyskiwania lub też dalszej współpracy. No tutaj mówię, to jest przypadek dla mnie bardzo, bardzo taki smutny, przykry, akurat tego kapłana, który się tak zagubił, bo był wyjątkowym, niestety, bardzo wyjątkowym.
W latach 50. był najbardziej aktywnym tajnym współpracownikiem rozpracowującym diecezję sandomierską w ramach sprawy obiektowej Wisła, więc tak naprawdę w latach 70., kiedy był emerytem, no to już ta współpraca była nieco mniejsza, aczkolwiek właśnie księża chodzili tam do niego, rozmawiali, opowiadali o różnych kwestiach też związanymi z pielgrzymki organizacyjnymi. No i on potem to rzeczywiście jeszcze przekazywał.
Może nie tyle chodziliśmy, ile po prostu przychodził do nas odprawiać mszę świętą i powiedzmy, my jako kapłani, no nie zdawaliśmy sobie w ogóle z tego sprawy, że ktoś może tutaj akurat taką bardzo złą robotę robić, więc byliśmy dosyć szczerzy, gdy chodzi o kwestię życia zgromadzenia, kwestia budowy kościoła, na które to pozwolenie czekaliśmy bardzo wiele lat, bo nie mieliśmy kościoła, tylko kaplicę na kilkanaście tysięcy ludzi, a raptem wchodziło do tej kaplicy kilkaset osób i tak dalej, więc no trudno było akurat klasyfikować tego czy owego, czy sprawy, o których się rozmawiało między duchownymi, no to byłoby bardzo trudne. Oczywiście, że ja tutaj namierzyłem także i osoby świeckie, które były wyjątkowe i one są tutaj szczególnie po nazwisku, że tak powiem, wypunktowane. To studenci, prawda, tej naszej szkoły inżynierskiej w Radomiu, prawda, którzy odegrali tutaj bardzo smutną rolę, niektórzy, to zdarzyły się takie osoby, po których by się człowiek w ogóle, prawda, nie spodziewał. No, przyjaciele profesorów, niestety donosili na nich, przychodzili na spotkania duszpasterstwa akademickiego, potem zdawali relacje z tych właśnie spotkań, więc to są takie rzeczy, że normalnemu człowiekowi to się w głowie w ogóle nie mieszczą. Tak mi się wydaje, ale ponieważ my mówimy, że coraz więcej bezmózgowców dzisiaj ludzi po tej ziemi chodzi, no to wtedy też było trochę tych bezmózgowców, którzy po prostu robili takie rzeczy, że normalny człowiek nigdy by tego nie zrobił. No, tak to mniej więcej wyglądało.
Dobrze, myślę, że tym wątkiem możemy zamknąć naszą dyskusję. Wszystkich serdecznie zapraszam do zakupienia książki Kryptonim Pątnicy. Bardzo dziękuję obu księżom doktorom za udział w dzisiejszej dyskusji. No i liczymy na kolejne dzieła.
Tutaj przyszłość przed księdzem Piotrem.
Ale ksiądz Lech też pisze, więc...
Ja akurat piszę w tej chwili historię swoich rodów, tak, bo mam też w historii taką postać, prawda, który został zamordowany, ziemianin, prawda, przez PPS-owca w okresie, w 1928 roku. Doszliśmy również do pewnych wiadomości zamieszczonych również w gazetach kujawskiej, bydgoskiej i tak dalej, więc znamy już w tej chwili szczegóły. Mamy nekrolog, mamy, prawda, wynik procesu sądowego. To taki smarkacz w zasadzie 18-letni.
Ksiądz Lech złapał bakcyla i nie odpuści.
To nie... Tak jest, tak można powiedzieć, że tak. Księdza wzięła pasja historyczna i miejmy nadzieję, że spotkamy się tu jeszcze kiedyś w przyszłości.
Miejmy nadzieję. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.